Kilka tygodni temu IKEA w końcu po 4 latach zakończyła batalię prawną o to, że miała prawo zwolnić pracownika, który na forach internetowych cytował drastyczne fragmenty Biblii o topieniu niewiernych, o uśmiercaniu tych, którzy są homoseksualni. 4 lata HR-owcy i prawnicy IKEA walczyli aż do poziomu Sądu Najwyższego przeciwko prawnikom m.in. z Ordo Iuris, a pracownicy IKEA, ciągani po sądach m.in. jako świadkowie, byli ofiarami całej tej sytuacji. Niedawno w końcu IKEA wygrała. A nam przypomniało to projekt, w którym ponad rok temu zgłosił się do nas klient, mówiąc: mam 3 pracowników typu Korwin Mikke i ojciec Rydzyk. Jeden z nich jest seksistą, który daje naprawdę niesmaczne żarty o kobietach, wysyłając je do garów, do kuchni i do domu do dzieci. Drugi puszcza na głos Radio Maryja i oczekuje, że inni w pokoju będą go słuchali, bo skoro inni puszczają muzykę przez jakiś czas, to on może przez jakiś czas Radio Maryja. Trzeci natomiast jest ksenofobem, który nie pozwala zaistnieć w firmie migrantom, pracownikom fizycznym z Azji i Afryki, bo głośno ich piętnuje, twierdząc, że są brudni, nieuczciwi i zabierają Polakom rynek pracy. I czy coś można z tym fantem zrobić? Ponad rok temu długo główkowaliśmy z klientem, jak rozkminić temat, żeby to nie dotyczyło, nie dotykało, nie sprawiało bólu ani kobietom, ani migrantom, ani wszystkim innym pracownikom, którzy obserwują tą sytuację. A ci trzej pracownicy czuli się z tym bardzo dobrze, bardzo bezpiecznie i bardzo się pilnowali, by wprost nie łamać prawa. Po wielu długich debatach ułożyliśmy projekt, który miał trwać rok. Otwierać go miało najbliższe i tak zaplanowane, nieorganizowane specjalnie w tej okazji oczywiście, spotkanie integracyjne całej firmy, a projekt zamykać miało spotkanie rok później. Jak wyglądał ten projekt i z jakich kroków się składał? Pierwszym, jak mówiłem, było najbliższe spotkanie integracyjne. W planach pierwotnie było mnóstwo gier plenerowych, gier integracyjnych, dwudniowy wyjazd. Zaproponowaliśmy klientowi, by gry plenerowe skrócić do jednego dnia, a drugiego zrobić dla wszystkich warsztat rozwiązywania konfliktów oparty o koło konfliktu, a w szczególności jeden z elementów koła, czyli konflikt wartości, bo to są te konflikty dotyczące światopoglądu między innymi i one są najtrudniejsze do rozwiązania. W sporze o interes, o pieniądze, o budżet, o czas, o ludzi łatwiej się dogadać. W konflikcie informacji wystarczy wiele czy wyjaśnić, ale w konflikcie wartości nie zmienimy przecież czyichś poglądów tylko dlatego, że z nim porozmawiamy. To są zwykle okopani w dogmatach ludzie. I naszym celem w tym warsztacie nie było nauczenie nikogo, jak przekonać drugą stronę na przykład do zmiany światopoglądu, ale do tego, by o tym światopoglądzie nie rozmawiał głośno w firmie, bo to i tak nie dotyczy spraw firmowych, oraz by w rozmowie o światopoglądzie nie używał argumentów, które ranią drugą stronę. Czyli by zejść z poziomu emocji, to ewentualnie poziomu poglądów, ale nawet tego nie robić na forum firmowym, tylko jeśli już, no to poza pracą każdy może robić co chce. To był warsztat, na którym wypracowaliśmy algorytmy postępowania dla szefów, którzy zaobserwują konflikt, ale także do pracownika, który jest stroną konfliktu, co może zrobić, co powiedzieć, o co zapytać, jakich argumentów użyć, nie po to, żeby konflikt rozwiązać, ale żeby ten konflikt załagodzić i żeby jego nie było, żeby on nie żył na forum firmowym. Nam przecież nie chodziło o to, żeby tych 3 pracowników przestało mieć taki, a nie inny światopogląd, ale o to, by tych 3 pracowników w firmie go nie głosiło, nie raniło nikogo z migrantów, nie raniło kobiet, nie raniło osób, które na przykład są niewierzące, nie są katolikami. To był warsztat numer 1 i on rozpoczął projekt i rzeczywiście wiele osób nam powiedziało, że wreszcie wiedzą, bo algorytm, bo skrypt rozmowy im podpowiada konkretne wypowiedzi, zdania czy pytania, jak się zachować w takiej trudnej sytuacji. To nie znaczy, że to nagle zmieni wiele, ale pracownicy, którzy byli większością, poczuli, że jest ich prawem, a wręcz nawet obowiązkiem w takiej sytuacji, kiedy widzą sytuację konfliktową, powiedzieć te, a nie inne wypowiedzi, żeby załagodzić sytuację. Choć szkolenie z koła konfliktu było wartością samą w sobie, bo przecież ludzie nie tylko mają konflikty wartości, ale częściej spory merytoryczne albo konflikty interesów, relacji czy struktur i to dawało korzyść, to wiedzieliśmy, że w tej konkretnej sytuacji wobec tych 3 trudnych pracowników część załogi nie będzie na tyle asertywna, śmiała, by bronić mniejszości czy bronić kobiet. Potrzebujemy jeszcze, oprócz tego, że ludzie, załoga poczują, że to jest ich obowiązek i przywilej i prawo bronienia wszystkich i bronienia tolerancji, musimy przygotować szefów na to, że oni będą musieli interweniować w takiej sytuacji częściej. Więc drugim warsztatem, tym razem już specjalnie przygotowanym dla kilkunastu menedżerów firmy, było spotkanie, które nazwaliśmy algorytmy trudnych rozmów szefa. W tym przypadku dwa. Po pierwsze, jaką masz rolę jako potencjalny mediator konfliktu, który eskaluje do ciebie, bo twoi pracownicy sami go nie rozstrzygną, czy nie rozwiążą, czy nie załagodzą. Jak masz postępować, kiedy do ciebie przychodzi z jednej strony poszkodowana kobieta, mówiąca, że jest piętnowana, mobbowana, a z drugiej strony pracownik, który to robi, ale on mówi, no przecież mamy wolność słowa, mogę prezentować swoje światopoglądy, nie złamałem żadnego prawa, ja tylko mówię, co myślę. Jak od tego masz wyjść do przekonania tego pracownika, nie do zmiany poglądów, ale do tego, żeby on miał świadomość, że to nie jest zachowanie tolerowane w firmie, że pogląd może mieć, ale zachowanie piętnujące jest nieakceptowalne, że jednak jest to niezgodne z wartościami firmy. Więc pierwszy skrypt rozmów czy algorytm rozmów to mediowanie w konflikcie, a drugi to dawanie feedbacku o wartości. Zwróćmy uwagę, że to byli szefowie, którzy już wielokrotnie dawali feedbacki. Oni potrafili dawać feedback dotyczący zachowań, dotyczący kompetencji, dotyczący rozwoju umiejętności, ale feedback o to, że ktoś jest rasistą, ksenofobem albo seksistą, dać tak, by tych trzech słów konkretnych jednak nie użyć, by zrobić to zgodnie z prawem, by w tym feedbacku wymusić konkretne zachowanie, czyli zaprzestanie tych zachowań negatywnych. Większość szefów takiego feedbacku o wartości nie potrafiła dać. Albo nie była na tyle asertywna, albo nie wiedziała, jak to zrobić zgodnie z prawem, żeby ktoś się potem nie odwołał do prawników Ordo Luis, albo jak to zrobić tak, żeby skupić się nie na zmianie poglądów, to jest niemożliwe, ale tylko na złagodzeniu albo wyeliminowaniu zachowań, które z tych poglądów wynikają i tylko w kontekście pracy zawodowej. Trzecim elementem projektu był kolejny wyjazd integracyjny. To był wyjazd, w którym znowu zaproponowaliśmy tylko jeden dzień gier plenerowych, a drugi dzień to warsztat wypracowania wartości całej firmy. Wartości innych niż na przykład seksizm albo homofobia. Chodziło o to, by cała firma miała świadomość, do jakich wartości chce i może się odwoływać. Tych wartości nie proponował zarząd. Oczywiście w głowie zarządu czy HR-u były pewne wartości, jak na przykład różnorodność i tolerancja, ale chodziło o to, by to pracownicy sami nazwali te wartości swoimi słowami. Oczywiście nie używali pracownicy takich wartości jak inkluzywność, takich słów. Bardziej chodziło o to, że używali prostych słów typu akceptacja, ale sami od siebie w oparciu o gry, w których te wartości były eksponowane, jak na przykład zaufanie, komunikacja, efektywność, ale także właśnie różnorodność i tolerancja, żeby na bazie tych gier sami zauważyli, że te wartości, ich przestrzeganie pomaga im w pracy. I udało nam się w luźnych, nieformalnych dyskusjach, które wynikały z fajnych gier, fajnych eksperymentów, doprowadzić do spisania listy kilku wartości. Jedną z nich była różnorodność, tolerancja i akceptacja. Tylko jedną. Pozostałe dotyczyły komunikacji, efektywności, zaufania, innowacyjności. Ta jedna jednak była równie istotna. Tego warsztatu, to też warto powiedzieć, nie prowadziliśmy my osobiście. Chodziło o to, by pracownicy mieli poczucie, że sami wewnętrznie przepracowali te rzeczy i nie jest im to narzucone przez zewnętrznego konsultanta. Więc my jedynie przygotowaliśmy do prowadzenia tego spotkania wewnętrznych trenerów produktowych, scrum masterów, liderów, po to, by to oni poprowadzili to spotkanie bez naszej obecności, by ludzie byli bardziej otwarci. I to był krok kończący projekt. Ale jeszcze było coś w środku. No bo jak Państwo się na pewno domyślacie, gdyby tylko zrobić w roku 2022 warsztat koła konfliktu, a rok później warsztat wartości, to choć oba te elementy mają dużą praktyczną korzyść dla codziennego funkcjonowania firmy, to one same w sobie nie rozwiążą problemów tych trzech trudnych pracowników o fundamentalnych czy dogmatycznych poglądach. Warsztaty dla menedżerów, te dotyczące algorytmów trudnych rozmów, już trochę pomogły, ale dla trzech konkretnych szefów, którzy byli odpowiedzialni za tych trzech konkretnych trudnych pracowników, zrobiliśmy jeszcze osobny element. Oni mieli serię krótkich, zdalnych spotkań mentoringowych, w których uczyli się etycznego wywierania wpływu. Chodziło o język korzyści, o diagnozowanie motywatorów, na bazie których te korzyści można komunikować, a argumentowanie. Ci trzej szefowie wiedzieli, że oni mają szczególnie trudną rolę, bo oni muszą każdy z nich swojego trudnego pracownika przekonać, jak już mówiłem, nie do zmiany poglądów, ale do niegłoszenia tych poglądów na forum firmowym. Przekonać do milczenia, mimo że tamci mówili, że wolność słowa. I rzeczywiście na tych spotkaniach zdalnych analizowaliśmy konkretne argumenty typu wolność słowa, które zgłaszali ci pracownicy, broniąc się, że mają prawo mówić o tym, że kobiety do garów. I w scenkach ćwiczyliśmy argumentowanie z tymi konkretnymi osobami. Ja jako prowadzący w tych scenkach udawałem, że jestem seksistą albo że jestem rasistą. Używałem argumentów, których ci pracownicy używali, a lider, szef, osoba, która w tym mentoringu uczestniczyła, musiała mnie przekonywać. Ćwiczyła umiejętność niemanipulacyjnego wpływu, nie poddawania się manipulacjom, nie poddawania się stresowi, nie ulegania emocjom. Ćwiczyła w scenkach i potem to samo, co wyćwiczyła ze mną, próbowała stosować w rozmowach feedbackowych z tymi swoimi trudnymi pracownikami. Każdy szef z jednym tylko pracownikiem. To był chyba jeden z najważniejszych elementów takiego praktycznego podejścia do zmniejszenia ilości tych trudnych momentów seksistowskich czy rasistowskich w firmie, ale bez warsztatu konfliktu, koła konfliktu on pewnie by się nie udał. Jak wyglądają efekty całego projektu? Dziś możemy powiedzieć, że skończyły się niestosowne żarty albo krytyka taka niepodparta argumentami w przestrzeni publicznej, czyli na przykład na forach internetowych czy na spotkaniach. Prawdopodobnie niektórzy wciąż żartują z kobiet albo imigrantów, ale i kobiety, i imigranci już tego tak nie odczuwają, ponieważ te żarty są poza nimi. W tym sensie to jest mniej bolesne. Mają świadomość, że ci sami ludzie nie zmienili poglądów, ale przynajmniej ich wprost nie ranią. Drugi taki bardzo praktyczny element. Większy odsetek kobiet i imigrantów zaczyna powoli myśleć o awansowaniu. Wcześniej problem nie polegał na tym, że oni nie mogli awansować, tylko często w ogóle o tym nie myśleli. Teraz już to się pojawia w zgłoszeniach tych osób do awansów. Trend nie jest oczywiście bardzo widoczny, bo dopiero się zaczyna, ale wygląda na to, że w perspektywie 3 najbliższych lat statystyki awansów dla kobiet i dla migrantów będą takie same jak dla mężczyzn, dla Polaków. Skończyło się publiczne krytykowanie migrantów za argumenty niemerytoryczne. Oczywiście wciąż są krytykowani, jeśli coś zrobią źle, ale tu już nie ma takich argumentów, że są brudni albo nieuczciwi. To jest bardzo ciekawa rzecz. Nie ma już na żadnych tapetach komputerowych, na żadnych wygaszaczach ekranu pani w bikini, a to się często zdarzało wcześniej. Teraz to już jest absolutnie nieakceptowane i nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby się czymś takim pochwalić, czy żeby w ogóle coś takiego mieć. Natomiast z drugiej strony w różnych wewnętrznych kampaniach, nie wiem, marketingowych, employer brandingowych, czy różnych kampaniach BHP, kobiety i mężczyźni występują w równych proporcjach i pracownicy zagraniczni też, ale to są profesjonalne fotografie, a nie oczywiście ktokolwiek w bikini. Nie zmieniliśmy poglądów tych 3 trudnych pracowników. Oni nadal je mają, ale już nie mówią o nich głośno, nie robią z tego żartów, nie brzmi Radio Maryja w pokoju jednego z pracowników. Jaki był koszt tego projektu? Po pierwsze, 2 wyjazdy integracyjne, które co prawda i tak planowaliśmy, ale musieliśmy troszkę przebudować co do programu. Jeden gdzie miał charakter bardziej szkoleniowy na każdym z tych warsztatów. Po drugie, musieliśmy w sumie zaproponować 4 dni szkoleniowe, 2 z rozwiązywania konfliktów i trudnych rozmów i 2 z umiejętności mediowania spotkań dla liderów i dla facylitatorów. I po trzecie, mieliśmy w sumie, jakby tak policzyć, kilkadziesiąt godzin tych krótkich, zdalnych spotkań dla 3 liderów, którzy mieli tych szczególnie trudnych pracowników. To nie jest mały projekt, ale zmiany, które widzimy, to po pierwsze dużo większa świadomość, jak sobie radzić z sytuacjami konfliktowymi. Po drugie, powszechna akceptacja i rozumienie zasad i wartości firmowych, które pracownicy wypracowali sami oddolnie, więc czują się ich właścicielami, a nie mają tego narzuconego. No i wreszcie, w firmie mamy znacznie mniej problemów wynikających z tych zachowań rasistowskich czy seksistowskich, włącznie z tym, że większy odsetek kobiet i migrantów zaczyna awansować na wyższe stanowiska. Gdyby Państwo chcieli porozmawiać więcej o tym projekcie, jak to krok po kroku przebiegało, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Bardzo dziękuję.